Dzień dobry. Słuchacie Państwo podcastu Polityki Insight na słuch. W naszej audycji rozmawiamy o polskiej polityce, partyjnych rozgrywkach, korytarzowych intrygach i bohaterach zbiorowej wyobraźni, jak i gwiazdach jednego sezonu. Ja nazywam się Andrzej Bobiński, jestem dyrektorem zarządzającym Polityki Insight i zapraszam do wysłuchania kolejnego odcinka i sprawdzenia strony internetowej politykainsight.pl. Tymczasem słuchajcie, obserwujcie, komentujcie.
Jest środa, 15 czerwca. Rządzący nie ustają w wysiłkach, by nasłuch był o nich. Zbigniew Ziobro publicznie kpi z premiera i chce się z nim zakładać o butelkę śliwowicy łąckiej, a Jarosław Kaczyński bez pośpiechu żegna się z posadą premiera i szuka 94 kandydatów na okręgowych prezesów PiS. My jednak zwalczyliśmy pokusę kolejnej rozmowy o obozie władzy. Ja nazywam się Wojciech Szacki, jestem szefem działu politycznego i dziś razem z Ryszardem Łuczynem i Joanną Sawicką zajmiemy się sytuacją po stronie opozycyjnej. W miniony weekend miała się odbyć debata liderów opozycji o przyszłości Polski, organizowana przez Szymona Hołownię. Lider Polski 2050 napisał nawet tweeta, w którym dziękował kolegom z KO, PSL i Lewicy za potwierdzenie udziału w wydarzeniu. Wiemy jednak, że w momencie publikacji tego tweeta jasne już było, że żadnej debaty nie będzie. Aśka, Ryszard, co się wydarzyło za kulisami?
Rzeczywiście Szymon Hołownia już wtedy wiedział, że debaty nie będzie i wyglądało to tak, jakby pisał tego tweeta, żeby chwilę później, to się wydarzyło mniej więcej dzień później, zrzucić winę za brak debaty na innych liderów opozycji. No i rzeczywiście to, że ta debata się nie odbyła, jest efektem tego, że inni liderzy nie chcieli w niej uczestniczyć. Przede wszystkim nie chciał w niej uczestniczyć Donald Tusk. Moi rozmówcy z Polski 2050 narzekali na to, że nawet tak zaprzyjaźnione z nimi partie jak PSL w pierwszej kolejności informowały Platformę Obywatelską o tym, że nie będą brały udziału w debacie, a dopiero w drugiej kolejności informowały przedstawicieli Polski 2050. Zdaje się, że decyzja o tym, że rzeczywiście tej debaty nie będzie, zapadła mniej więcej na tydzień przed planowaną debatą. Zakomunikowane to zostało tak jawnie i ostatecznie we wtorek, na 5 dni przed debatą. No i tutaj rozmówcy moi wskazują przede wszystkim za tym, że żeby nie zorganizować tego spotkania, stał Donald Tusk.
Tak, to prawda. To są takie dwie opowieści na ten temat. Jedna taka bardziej zakulisowa, właśnie dotycząca tego, że no, tak jak ja to usłyszałem, lider Platformy Obywatelskiej miał obdzwonić pozostałych dwóch, to znaczy Władysława Kosiniaka-Kamysza i Włodzimierza Czarzastego, i wspólnie uzgodnić, że nie pojawiał się na debacie Szymona Hołowni. Nie wiem, czy tak się stało, ale tak mówił mi ktoś z Polski 2050. Ja akurat o tym rozmawiałem z politykami Lewicy. Oczywiście oni dementowali. No i tutaj wchodzi ta druga opowieść o jakimś niedogadaniu programu debaty, o nieporozumieniach w sprawie timingu, że jedni uważali, że jest za wcześnie w ogóle na organizowanie takiej debaty, inni, że jest za szybko organizowana, w tym sensie, że nie ma czasu na przygotowania. Były dyskusje na temat tego, czy najpierw dyskutować o tym, co opozycja ma ze sobą wspólnego, czy o tym, co ją różni. Więc takie rzeczywiście dwie opowieści. Jedna taka, że cała reszta opozycji się ugadała przeciw Polsce 2050. No i druga taka, że po prostu było to raczej nieporozumienie.
Przy czym wydaje mi się, że ta druga opowieść jest dosyć łatwa do podważenia, ponieważ wiemy, że liderzy partii opozycyjnych zgodzili się na to, żeby ta debata została przesunięta z wcześniej planowanej na 21 marca. Już w marcu zgodzili się na to, żeby ona się odbyła później, czyli 11 czerwca. Więc ta narracja o tym, że nie było czasu, no jest dosyć bzdurna.
Tak, zresztą tam w tle działa też cały czas zespół, który miał tę konferencję przygotowywać, złożony z reprezentantów poszczególnych formacji. Więc ja też nie do końca kupuję tę tezę o tym, że nie było czasu. Ja myślę, że to się łączy troszeczkę z momentem, w którym jesteśmy, że rzeczywiście te partie trochę pokazują współpracę, ale też trochę skupiają się na samych sobie.
Słyszę wasze opowieści, słyszę opowieści ludzi, z którymi rozmawiacie, mówiąc bardziej precyzyjnie, ale to wciąż nie wyjaśnia, dlaczego Szymon Hołownia, już wiedząc, że debaty nie będzie, ogłosił, że będzie i że inni to potwierdzili, bo to dość wygląda niepoważnie.
Trochę wygląda niepoważnie, ale trochę też, i to jest narracja, którą ja słyszałem, wiem, że nienawidzicie słowa narracja, ale ja go konsekwentnie będę używał, to miałoby pozwolić Hołowni i spółce obwiniać resztę opozycji o to, że oni nie chcą dyskutować o Polsce, że chcą na przykład cały czas rozmawiać o wspólnych listach, ale nie o tym, jak wspólnie budować, jak wspólnie rządzić krajem, kiedy już przyjdzie czas na rządzenie krajem.
Tak, tak. No i to wytłumaczenie wydaje się takie dosyć oczywiste, przy czym mi to się też nasuwa, że tutaj jednak też trochę chodzi o to, że Hołownia trochę zapomniał promować i trochę zapomniał mówić głośno o tej debacie. Przecież myśmy o niej praktycznie nie słyszeli w końcówce maja czy na początku czerwca. Nie było o niej mowy. Więc on się zreflektował, jak się zorientował, że tego nie będzie, że trzeba opinii publicznej przypomnieć.
To wtedy zaczął ją promować.
Tak, ale rozumiem, że uznał, że byłoby to uznane za większą klapę i jego osobistą porażkę, gdyby to się tak po prostu nie wydarzyło, niż w sytuacji, w której on obwinił za to pozostałych liderów.
Tak, ja może zacytuję SMS-a, którego dostałem od pewnego polityka opozycji. Jego fragment brzmi, że po takim numerze, którego wagi zapewne sam Hołownia nie docenia, stał się w oczach innych liderów całkowicie niepoważny. To jest narracja, jaką inne partie opozycyjne próbują na ten temat prowadzić.
To przecież Szymon Hołownia, gdyby nic nie napisał, to tak jak Aśka powiedziała, nikt by o tym wydarzeniu nie pamiętał, a Hołowni nic by się nie stało, gdyby to wydarzenie po prostu się nie odbyło, bo nikt o nim nie wiedział.
Nie, no jednak media by sobie o tym przypomniały i jednak jakaś aferka by z tego wynikła.
Dobrze, ale to zostawmy już na boku na razie to nieszczęsne niewydarzenie i chciałem was zapytać o to, jaki jest teraz stan relacji między tymi największymi graczami po stronie liberalno-demokratycznej opozycji, bo to nie jest tak, że ten obraz jest jakiś bardzo jednoznaczny, bo z jednej strony mamy to spotkanie, które zostało storpedowane przez wewnętrzne podziały w opozycji. Mamy też awantury między harcownikami twitterowymi każdej ze stron na Twitterze codzienne. Widzimy to wszyscy na naszych timeline'ach. No ale z drugiej strony jest jednak jakaś współpraca, coś tam działa, porozumienie w sprawie samorządów i tak dalej, i tak dalej. Więc jak to wygląda tak strategicznie?
Moim zdaniem jest tak, że teraz kształtują się siły na opozycji. Rośnie Platforma, czy też stabilizuje się przewaga Platformy, zdecydowana przewaga Platformy nad pozostałymi partiami i współpraca opozycji wychodzi w momentach, w których temat narzuca, czy wydarzenie, czy to, co się dzieje, narzuca Tusk lub Platforma. No, wyjątkiem od tej reguły być może jest to spotkanie już sprzed 2 miesięcy, 2 kwietnia na 25-lecie uchwalenia Konstytucji. No ale właśnie to było spotkanie organizowane przez PSL i wydaje mi się, że PSL jest taką partią, która jest dla Platformy niegroźna i dla wszystkich innych niegroźna. Dlatego inni liderzy są skłonni do tego, żeby pozwolić jej na organizowanie tego typu wydarzeń.
A i natomiast to nie było łatwe wtedy przecież. Do ostatniej chwili nie było wiadomo, czy to się w końcu odbędzie.
Tak, no właśnie. Natomiast te ostatnie rzeczy, które się dzieją, to znaczy to podpisanie umowy z samorządami, czy ta umowa na temat kontroli wyborów, no to są rzeczy narzucone, dyktowane przez Donalda Tuska i Platformę i to on jest główną twarzą i Platforma jest główną twarzą, jeżeli chodzi o partie polityczne tych wydarzeń i ona z tego najwięcej korzysta.
Zgadzając się z tym, co mówiła Aśka, ja bym powiedział, że jesteśmy przede wszystkim w no właśnie takim momencie budowania własnych sił, że politycy przestali bać się widma przyspieszonych wyborów, bo zwróćmy uwagę, że za bardzo się na ten temat nie mówi, że teraz się mówi raczej o przesunięciu wyborów samorządowych, żeby one się nie pokrywały z parlamentarnymi, a skoro tak, to znaczy, że nie będzie przyspieszonych parlamentarnych. No i że w konsekwencji tego poszczególne partie myślą raczej o budowaniu siebie samych. Jednocześnie jest jakieś tam zawieszenie broni, na przykład między Tuskiem a Lewicą, tak? To wciąż widzimy, że to się dzieje. I liderzy wiedzą, że z perspektywy pokazywania się wyborcom muszą jakieś tam wydarzenia wspólne organizować, pokazywać się czasem wspólnie, że jednak ta współpraca jakaś tam, choćby tylko fasadowa, jest, no ale z tyłu za dużo się nie dzieje. To w tym sensie mam na myśli, nie wiem, dyskusje programowe. Jeśli myślelibyśmy, że opozycja po wyborach miałaby razem rządzić, niezależnie od tego, w jaki sposób wystartuje, no to można by oczekiwać prac nad jakimś minimum programowym. I choć słyszę, że punktowo takie dyskusje się czasem dzieją, to za wiele jednak na ten temat nie słychać. No a wyobrażam sobie, że moglibyśmy zobaczyć jakieś, nie wiem, pakty w poszczególnych obszarach, tak? Minimum programowe, które opozycja razem będzie realizować.
Tak, chociaż jak rozumiem, partie są teraz trochę nie zainteresowane programami jako takimi. To znaczy Platforma Obywatelska w ogóle
od lat chyba nie jest zainteresowana.
Jest od lat nie zainteresowana tym obszarem działalności politycznej i nie zamierza się w najbliższym czasie tym zainteresować. Najbliższy kongres, który jest planowany na 2 lipca, który ma być podsumowaniem takich mini kongresów programowych organizowanych od stycznia, też nie ma być tak naprawdę kongresem programowym, tylko takim pokazaniem politycznej siły, politycznej przewagi. Oni mówią, że programy to nie jest to, czego oczekuje teraz od nich wyborca, więc też rozumiem, że tutaj to jest trochę tak na marginesie, ale jeden z tych czynników, które decydują o tym, że partie opozycyjne się nie dogadują w obszarach programowych.
Ja pójdę tutaj troszeczkę może w poprzek tego, co się zazwyczaj mówi, że partie właśnie mało się interesują programami i do pewnego stopnia zgoda, jasne, ale jednak komunikacja jest związana z programem i ja powołując się na przykład z mojej bańki powiem, że lewica na przykład wykorzystuje te swoje postulaty programowe do budowania tego nowego sposobu komunikacji, jaki próbuje teraz wprowadzać. Że jeśli chce być bardziej poważna, mówić o bezpieczeństwie, no to wykorzystuje do tego swoje postulaty z zakresu, no na przykład mieszkaniówki, tak? No bo mówimy o szeroko pojętym bezpieczeństwie, czyli również bezpieczeństwie socjalnym. Zmienia podejście do obronności, że jednak ta komunikacja jest zaczepiona w postulatach i o ile nie mówimy tutaj o prezentowaniu szerokiego programu jako takiego, no to jednak ja bym do końca tak bym tego sobie nie oddalał.
A z drugiej strony Platforma ma takie jakieś zrywy, mikrozrywy programowe, że nagle przez chwilę zaczyna mówić o dostępności i legalizacji przerywania ciąży do 12 tygodnia i to przez chwilę wybrzmiewa, po czym zapewne za chwilę zniknie. Wcześniej mieliśmy ten postulat Donalda Tuska 20% podwyżki dla sfery budżetowej. To przez chwilę żyło i się rozmyło. Czy to ja po prostu źle patrzę?
To jest taki system operowania hasłami, które są nośne chwilowo i odpowiadają na chwilowe potrzeby odbiorców. Ale akurat ten postulat 20% podwyżki dla pracowników budżetówki to jest coś, co rzeczywiście teraz mniej o tym słychać, ale jak ja obserwuję te różne spotkania Donalda Tuska z wyborcami, on jeździ po kraju i się spotyka, to wraca do tego tematu. Też w tym ostatnim wywiadzie na temat to powiedział, że to będzie druga rzecz, którą, pierwsza rzecz to będzie walka z inflacją, druga rzecz to będzie ta 20% podwyżka dla pracowników.
Co się trochę kłóci zresztą.
No zobaczymy, kiedy tę drugą rzecz wprowadzi. Może tą pierwszą przez pierwszy rok, a drugą przez drugi rok, zobaczymy. Ale w każdym razie wraca do tego tematu i to nie jest tak, że to tak zupełnie umarło. Wydaje mi się, że to jest ten postulat, który będzie żył trochę dłużej.
A jednocześnie o tym mówił też ostatnio nawet Jarosław Kaczyński na którymś ze spotkań, czy to w Markach, czy w Sochaczewie, który akurat stwierdził, że tej podwyżki nie da. Jakkolwiek PiS też ma sporo schizofrenię, jeśli chodzi o mówienie o walce z inflacją, no bo jedną ręką daje 14 emeryturę, a drugą zapowiada walkę z inflacją.
Zapytam jeszcze w tym naszym nasłuchu o wspólne listy, ale to na deser sobie zostawię to pytanie. A teraz chciałem jeszcze porozmawiać chwilę o tym, jak wyglądają relacje między dwoma najważniejszymi politykami w tym momencie Platformy, czyli między Donaldem Tuskiem a Rafałem Trzaskowskim. Wygląda na to, a w każdym razie z przekazów medialnych, ale także z rozmów z politykami Koalicji Obywatelskiej wynika, że nie są to relacje najlepsze. Że Rafał Trzaskowski i Donald Tusk mówią teoretycznie jednym językiem, ale jednak z bardzo różnym akcentem, że Trzaskowski za pomocą różnych narzędzi, czyli między innymi porozumień z samorządowcami, czyli za pomocą kampusu dla młodych, chciałby stworzyć jakiś taki szeroki front opozycji w połączeniu też z innymi partiami i on trzymałby nad tym wszystkim parasol jako lider. A Platforma Obywatelska byłaby jedną z części tego wielkiego, szerokiego porozumienia i on daje do zrozumienia, że gdyby w takiej konfiguracji opozycja miałaby pójść na wybory, to on byłby gotów wystartować w tych wyborach jako kandydat na posła, ale też kandydat na premiera. I to stoi w sprzeczności z tym, jak to widzi Donald Tusk, który sam mówi, że chciałbym miotłę żelazną dostać na 400 dni, czyli chciałby zostać premierem. Jak według was te relacje się między Trzaskowskim a Tuskiem potoczą i kto będzie kandydatem na premiera Koalicji Obywatelskiej, ale też opozycji jako całości?
Ja, jak rozmawiam z politykami Platformy, to bardzo często pytam o ten konflikt, czy też to napięcie i oni wszyscy przyznają, że to napięcie jest i to napięcie jest nieuniknione, ponieważ są to dwaj charyzmatyczni, silni liderzy, którzy mają wysokie aspiracje, którzy należą do jednej formacji, którzy mają wysokie poparcie społeczne i budzą zainteresowanie mediów i opinii publicznej. I te ich aspiracje trochę się ze sobą kłócą. I też wydaje mi się, że żeby utrzymywać to zainteresowanie opinii publicznej, ale też żeby podbudowywać własną pozycję polityczną, to oni też muszą te aspiracje wzmacniać. To znaczy Rafał Trzaskowski, no jestem bardzo ciekawa, czy on będzie chciał być kandydatem na premiera. To znaczy nie czy będzie chciał, tylko raczej czy rzeczywiście byłby gotów na taki krok, żeby wystąpić przeciwko Donaldowi Tuskowi i zostać kandydatem na premiera. Natomiast samo to, że o tym mówi i wspomina, wzmacnia jego pozycję polityczną i pokazuje, że on jest tutaj silnym graczem, który rzeczywiście się liczy i który rzeczywiście ma w głowie jakiś taki pomysł na to, że mógłby zagrozić Donaldowi Tuskowi.
Ale w jaki sposób? Znaczy, w jaki sposób Rafał Trzaskowski miałby wymusić na Tusku, który ma do dyspozycji cały aparat partyjny, ma ten długopis, którym będzie tworzył listy wyborcze. Znaczy, jakie narzędzia ma Rafał Trzaskowski, żeby uderzyć w Donalda Tuska i niejako zmusić do tego, żeby to Rafał Trzaskowski był kandydatem na premiera?
No właśnie tutaj jest ten problem. On ma takie fizyczne, tak naprawdę niewielkie zasoby, no bo on ma niewielkie swoje własne zaplecze ludzkie, to znaczy ma ludzi w ratuszu, ma jakieś osoby w partii, które go popierają, no ale nie ma partii, nie ma własnych pieniędzy, nie ma takich konkretnych struktur, które mogłyby mu dać narzędzia do wyprowadzenia siebie na kandydata na premiera. To co ma, to ma własną bardzo dużą popularność, ma wynik z wyborów prezydenckich, w których zdobył głosy 10 milionów obywateli i to jest rzeczywiście konkret, ale konkret sprzed 2 lat. Ma dosyć dużą zdolność koalicyjną, to znaczy to jest ta osoba, która mogłaby, jeżeli miałaby powstać wspólna lista, to wyobrażam sobie, że Hołownia mógłby się na to zgodzić, gdyby liderem tutaj był Trzaskowski, a nie Donald Tusk. To znaczy ma siłę, taką możliwość przyciągania innych, no ale nie wierzę w to, że to się fizycznie zdarzy raz, że to jest to, o co ty pytasz i o czym mówimy, że jemu brakuje tych narzędzi, ale drugi argument też jest taki, że jemu chyba brakuje tutaj charakteru. W sensie wszyscy moi rozmówcy praktycznie przyznają, że oni sobie nie wyobrażają momentu, w którym Rafał Trzaskowski stawia wszystko na jedną kartę, idzie na wojnę, taką rzeczywiście krwawą wojnę z Donaldem Tuskiem i walczy o to, żeby zostać premierem. Oni twierdzą, że to nie leży w jego charakterze i ostatecznie też tak naprawdę nie leży to w jego aspiracjach, że według współpracowników Rafała Trzaskowskiego, no większym jego marzeniem jest to, żeby zostać prezydentem Polski niż premierem.
Rzeczywiście ja się tutaj zgodzę, że pewnie jest tak, że Rafał Trzaskowski nie zdecyduje się tego zrobić, bo naprawdę miał lepsze momenty. To znaczy, jeśli nie zdecydował się próbować przejąć Platformy, zanim Tusk wrócił, kiedy Borys Budka był bardzo, ale to bardzo słaby, no to trudno mi sobie wyobrazić, że jakoś teraz spróbuje coś takiego zrobić, czy przejąć Platformę, czy walczyć z Donaldem Tuskiem o to, żeby być kandydatem na premiera. Dorzucę tylko jeszcze jedną rzecz, którą Trzaskowski zdaje się mieć i to jest wsparcie zza oceanu. Zwróćcie uwagę, że kiedy Joe Biden był w Polsce, to spotkał się nie z Tuskiem, tylko z Trzaskowskim. Że Trzaskowski odbył wycieczkę po Stanach, spotykając się z ważnymi politykami Partii Demokratycznej. Że ci Amerykanie wydają się lokować w nim nadzieję na być może zwycięstwo opozycji. Choć to dodaję, to jednocześnie zgadzam się, że raczej nie sądzę, by to się miało stać. A zresztą jest jeszcze, tak jak na dyskusję o wspólnych listach jest moim zdaniem zdecydowanie za wcześnie, tak i na dyskusję o tym, kto będzie kandydatem na premiera jest za wcześnie.
A mnie się wydaje, że Rafał Trzaskowski ma wszelkie narzędzia poza tą twardą siłą, ale tego soft poweru to on ma bardzo dużo. Właśnie wystarczy zajrzeć do jakiegokolwiek sondażu, z którego wynika, że on jest dużo popularniejszy niż Donald Tusk, że więcej Polaków mu ufa. Prawdopodobnie, gdyby zaczęły teraz być zamawiane sondaże, kto byłby najlepszym premierem opozycyjnym, tam też byśmy pewnie widzieli przewagę Trzaskowskiego, gdyby stworzył jakąś taką koalicję z Lewicą i z PSL-em i Hołownią, gdyby oni wszyscy zaakceptowali jego jako kandydata na premiera, to też byłaby jakaś forma nacisku na Donalda Tuska. Tylko, że to się wszystko rozbija jednak właśnie o charakter, o którym ty, Joanno, mówiłaś. No i też myślę, że niezdolność do uderzenia w Donalda Tuska, w Tuska, który też ma swoje niemałe przecież zasoby. Również nie mam tutaj precyzyjnych narzędzi, żeby to mierzyć, ale myślę, że sympatia mediów opozycyjnych jest raczej po stronie jednak Donalda Tuska niż po stronie Rafała Trzaskowskiego.
No ale nie zaufanie wyborców. Moim zdaniem, gdyby miał być jeden kandydat opozycji na premiera, no to Trzaskowski miałby większy potencjał niż Tusk. Natomiast oczywiście tutaj na drodze stoi ojcobójstwo. Ja tutaj może odniosę się do takiej polemiki Łukasza Pawłowskiego z Kultury Liberalnej z tezą o suficie Tuska. Łukasz uważa, że ten sufit wcale nie lokuje się, tak jak wiele osób uważa, na tym poziomie 20 kilku %, tylko że może być wyższy i porównuje badania opinii dotyczące Tuska i Kaczyńskiego i mówi, że to wcale nie jest tak, że jest jakaś bardzo duża różnica, no tylko jest jedna fundamentalna różnica, mianowicie, wiecie, w ostatnich wyborach to nie Kaczyński miał być premierem. Nie on był zapowiadanym premierem w kampanii. W wyborach 2015 roku miał swoją Beatę Szydło. I tu jest ta różnica. Gdyby Tusk miał swoją Beatę Szydło, to nie byłoby tu problemu. Ale gdyby sam startował, no to już ten problem moim zdaniem by był.
Ja właśnie teraz szykuję się do tekstu o tym, kto mógłby być kandydatem na premiera opozycji i właśnie zastanawiałam się nad tym, kto mógłby być tą Beatą Szydło Donalda Tuska i doszłam do wniosku, że większe jest prawdopodobieństwo, że tą hasłową Szydło zostałby Władysław Kosiniak-Kamysz niż Rafał Trzaskowski, ponieważ no tak jak było z tym spotkaniem wokół Konstytucji, Władysław Kosiniak-Kamysz jest z jednej strony popularny, sympatyczny, a z drugiej strony jest zbyt słaby, żeby komukolwiek szeroko zagrozić. Można sobie wyobrazić, że on miałby szerokie poparcie społeczne różnych grup społecznych. Pewnie lewica tam by coś chrząkała, stękała i marudziła, ale można sobie wyobrazić, że jednak ostatecznie spora część tej lewicy by poparła takiego kandydata. Natomiast on byłby wygodny i akceptowalny dla wszystkich. Natomiast Rafał Trzaskowski być może byłby lepszym kandydatem, być może jest bardziej popularny, ma więcej tego soft power, o której ty mówisz, Wojtek, no ale właśnie ten konflikt z Donaldem Tuskiem sprawia, że ciężko mi uwierzyć w ten scenariusz.
No tak rozmawiamy i wciąż udało nam się uniknąć tego słowa, którym się określił Rafał Trzaskowski w podcaście z Wojewódzkim i Kędzierskim, chociaż trudno nie zauważyć, że w tej platformie tuskowej wzbudziło to niemałą radość. Ale ja myślę, że cała ta dyskusja o kandydacie na premiera jest o tyle bezsensowna, że Donald Tusk moim zdaniem podjął już decyzję, że to on chce być premierem, że jest to nawet nie kwestia jakichś bieżących przepychanek z Rafałem Trzaskowskim, z ewentualnie Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem czy Szymonem Hołownią, ale że Donald Tusk wrócił do polskiej polityki po kilku latach, żeby dokończyć swój pojedynek z PiS-em, z Jarosławem Kaczyńskim. I że tutaj chodzi o miejsce w historii, tego 30-lecia już ponad wolnej Polski. I że nie po to Donald Tusk wrócił, żeby teraz kryć się za jakąś hasłową Beatą Szydło Koalicji Obywatelskiej czy Polskiego Stronnictwa Ludowego, tylko to on chce być tym premierem, który posprząta po Jarosławie Kaczyńskim i przywróci Polskę na łono Unii Europejskiej, bo prawdopodobnie tak to będzie sprzedawane. I w związku z tym nikomu nie ustąpi miejsca, będzie z determinacją dążył, żeby w takiej roli wystąpić w kampanii wyborczej. Zresztą mam wrażenie, że Donald Tusk krytykował mocno i że to nie było tylko taktyczna krytyka, ale również wyraz jego poglądów, że to lider partii powinien wziąć na siebie odpowiedzialność, że jednak ta sytuacja, w której faktyczny szef jakiegoś obozu politycznego nie zajmuje miejsca premiera, tylko steruje z tylnego siedzenia, jest jakimś wynaturzeniem. I myślę, że to akurat w Donaldzie Tusku jest dość szczere i że on rzeczywiście chce być tym premierem i nikomu tego nie odda. Powstaje oczywiście pytanie, co zrobić z aspiracjami tych pretendentów. I ja słyszałem taką tezę, że Donald Tusk, żeby zachęcić Szymona Hołownię do wspólnej listy, może mu zaoferować kandydowanie na prezydenta. I wtedy dla Rafała Trzaskowskiego robiłoby się dość ciasno i prawdopodobnie Rafał Trzaskowski na taki scenariusz patrzy bez entuzjazmu. Natomiast on mógłby być wtedy komisarzem Polski, a może nawet wiceprzewodniczącym Komisji Europejskiej w kolejnym rozdaniu.
Tak, pytanie, czy to by był atrakcyjny scenariusz dla Szymona Hołowni, bo Szymon Hołownia już jak wstępował do polityki tam pod koniec 19 roku i zostawał kandydatem na prezydenta, to jednak mówił, że jego główną aspiracją jest funkcja premiera, którym nie zostanie w najbliższym czasie najprawdopodobniej. Ale no to jest akurat polityk, który bardziej by chciał działać, bardziej by chciał coś zmieniać i to jest akurat polityk i szef partii, która ma jakieś pomysły i która przedstawia pomysły programowe i pracuje nad tymi pomysłami programowymi. Ma ileś pomysłów na to, jak ta Polska powinna wyglądać i on wygląda na takiego, który rzeczywiście to chciałby wprowadzić. No, w funkcji prezydenta to mu się nie uda. I dwa, że to wszystko, co buduje od tych 3 lat, po prostu by mu się to rozpadło. W sensie ciężko mi sobie wyobrazić, że Szymon Hołownia zostaje prezydentem, a jego partia jakoś funkcjonuje w parlamencie, no i tam miałaby kilkunastu, kilkudziesięciu posłów, którzy bez takiego jednoznacznego lidera w parlamencie, przypuszczam, że by się jakoś mniej więcej rozpierzchli, wstąpili do Platformy Lewicy PSL-u.
Szkoda w takim razie, że Szymon Hołownia swoją przygodę polityczną rozpoczął od próby zostania prezydentem.
Wielka szkoda, no. Dobrze, że nie został nim.
No dobrze, ale myślicie, to nie jest pytanie z kategorii wiedza, tylko z kategorii przypuszczenia. Myślicie, że Rafał Trzaskowski i Donald Tusk dotrwają w jednej partii do wyborów i że będzie przynajmniej tak na pozór wszystko między nimi dobrze?
Tak.
Okej, okay. No dobrze, to na koniec chciałem zapytać jeszcze o wspólne listy, o których dawno już nie rozmawialiśmy, bo ostatnio głównie rozmawialiśmy o rządzących, natomiast co chwila się pojawiają kolejne sondaże, w których w różnych konfiguracjach są zestawiane partie opozycyjne. Co z tego obrazu wynika? Czy możecie przedstawić najnowsze ustalenia?
Zasadniczo wynika, przynajmniej takie było hasło przy ostatnim sondażu Kantaru dla Gazety Wyborczej, wszystko byle nie całkiem osobno. Ten sondaż był w ogóle dość zabawny, dlatego że Gazeta Wyborcza, która poświęca niezliczone teksty lobbowaniu za wspólną listą, zleciła sondaż, z którego wynikło, że jednak dwie listy są trochę lepsze.
Nie przeszkodziło jej to jednak w stwierdzeniu, że jedna lista jest tym najlepszym rozwiązaniem i generalnie forsowaniu wciąż jednej listy, pomimo że obok widniały liczby, które wskazują, że dwa bloki dają więcej mandatów.
Tak, konkretnie ten sondaż wyglądał tak, że przy całkowicie wspólnej liście było 44 do 31 dla wspólnej listy opozycji przeciwko PiS-owi. Przy wariancie koalicji trzech partii, czyli trzech formacji, Koalicji Obywatelskiej, Polski 2050 i Lewicy bez PSL-u, 42 dostawała ta trójstronna koalicja, 5 dostawał PSL, 31 znowu dostawało Prawo i Sprawiedliwość. A w formacie startu dwóch list, Koalicja Obywatelska plus Lewica miały 29, Polska 2050 z PSL-em miały 18 i to wszystko są podobne wyniki, natomiast na poziomie mandatów najlepiej wypadała ta opcja właśnie z dwoma listami. Całkiem niedawno był też sondaż.
Tak, Lesi się ocierali o ten próg tej koalicji do odrzucenia prezydenckiego weta nawet.
276. Tutaj według wyliczeń wyborczej było 265 w tej wersji dwublokowej, więc jeszcze trochę brakowało. No ale był to lepszy nieco wynik niż w przypadku koalicji wielkiej wszystkich czterech partii liberalnej opozycji, bo tam było 259 mandatów. Był też niedawno sondaż Ipsosu dla OKA, w którym wielka lista opozycyjna miała 50% poparcia, a PiS 30%.
Ale tam zdaje się był ten zarzut, że metodologicznie sondaż nie sprostał.
Był, natomiast rzeczywiście wnioski ostatnie, że opozycja generalnie wygrywa z PiS-em, natomiast na poziomie mandatów to się może wyłożyć, o ile nie będzie jakiejś koalicji.
Natomiast ten sondaż Ipsosu dla OKO Press nie zbadał możliwości dwóch bloków. A te sondaże, bo pojawiały się one w ostatnich tygodniach, te, które analizują te warianty i dwóch bloków i jednej wspólnej listy, wskazują, że więcej mandatów dają dwa bloki. Też na to wskazywał niedawny sondaż United Surveys z początków maja. Natomiast nie przeszkadza to temu, by liberalne media bardzo silnie forsowały to, co mówił Ryszard, tą strategię wspólnej listy i pomimo tych badań, ich wyników nie przebijają się zbyt mocno wezwania Hołowni i Władysława Kosiniaka-Kamysza, którzy mówią tutaj jednym głosem, że powinno się stworzyć dwa bloki na wybory do Sejmu. Mi się wydaje, jak patrzę na te sondaże, to co jest kluczowe dla opozycji, no to jest to, żeby PSL nie spadł pod próg, że w tym momencie ciężko mi sobie wyobrazić, by Lewica spadła pod próg. Lepiej by było dla opozycji, gdyby Lewica się dogadała z Platformą i startowała razem z Platformą. Dostaliby wtedy więcej mandatów i po prostu mieliby większą przewagę. Natomiast wszystkie te sondaże, jeżeli pokazują, że PSL jest osobno, to nawet jeżeli ten PSL przekracza próg, to ledwo. Więc tutaj dla opozycji kluczowe jest to, żeby PSL poszedł w jakimś bloku i przypuszczam, ja obstawiam, że oni po prostu się dogadają z Szymonem Hołownią, nawet jeżeli te ich relacje ostatnio są takie nie najlepsze i nawet właśnie niby zaprzyjaźniony z Hołownią PSL nie miał ochoty brać udziału w organizowanej przez Hołownię debacie, to tutaj myślę, że ta współpraca będzie miała miejsce. A czy powstanie wspólna lista? No to zależy od wyniku Platformy i przewagi Platformy nad pozostałymi graczami. Jeżeli ta przewaga będzie po prostu bardzo duża, a reszta partii będzie taka przyprogowa, podprogowa, to jest jedyny scenariusz, w którym wyobrażam sobie, że rzeczywiście Tusk dyktuje warunki i zarządza to wspólną listę.
Ja krótko się odniosę do tej możliwości koalicji między Polską 2050 a PSL-em. Ja mniej wierzę w to, że to się stanie, jeśli tylko Polska 50 nie zostanie znacznie osłabiona. Oni nie mają poczucia, by to było jakoś bardzo korzystne dla nich, że jednak PSL jest obciążony poprzednimi rządami i no nie bardzo chcą to po prostu robić, więc jeśli nie będą do tego zmuszeni, to moim zdaniem zdecydowanie będą chcieli startować sami.
To być może taka konfiguracja jednakże PSL z Platformą, no ale to z kolei PSL, wyobrażam sobie, że zdecydowanie woli Hołownię od Platformy.
W tym cały jest ambaras.
No my tego nie rozstrzygniemy teraz oczywiście, ale ja mam wrażenie już tak wiosłując do brzegu, że te dyskusje, które nie pamiętam już kiedy pierwszy raz o tym rozmawialiśmy, ale ta debata o tym, w jakiej konfiguracji opozycja powinna startować, zaczęła się na pewno w poprzedniej kadencji, bo ja pamiętam przecież już w okolicach wyborów do Parlamentu Europejskiego była zaawansowana debata o tym, jak powinna się ukształtować opozycja. Niewiele z tego wtedy wynikło. Wciąż nie wiemy, jak to powinno wyglądać, bo te sondaże czasem różniące się o parę mandatów, wszystkie opierają się na dość jednak ryzykownym założeniu, że respondenci potrafią sobie wyobrazić. To pytanie jest w istocie z podwójnym założeniem, bo po pierwsze respondent musi sobie wyobrazić, że zaraz będą wybory, a po drugie musi sobie wyobrazić, jak zmieniłby się jego głos w zależności od tego, w jakiej konfiguracji byliby kandydaci z partii, które ewentualnie by popierał. Więc nie mam do końca zaufania do tych sondaży. Mam wrażenie, że jest to temat jednak dość zastępczy. Równocześnie wiem, że nie da się go uniknąć i że jeszcze bardzo długo będziemy o tym rozmawiali, czytali i słuchali polityków rozmawiających o tym. Ale przy tym wszystkim mam wrażenie, że po stronie opozycyjnej jest takie przekonanie, że jakoś to będzie i że PiS w końcu zacznie tracić, że w końcu ten trup PiSu spłynie Wisłą. Niezależnie od tego, co będzie robiła opozycja, to ten PiS straci kilka punktów procentowych na inflacji i na wygaśnięciu tematu ukraińskiego. No a wtedy to już trochę wszystko jedno, w jakiej konfiguracji się wystartuje i jaki program się pokaże i władza sama przyjdzie.
Ja mam wrażenie, że da się jednak uniknąć aż tak dużego natężenia dyskusji o wspólnych listach i odbijając się trochę od twojej wypowiedzi, miałbym taki krótki apel do nas samych i do środowiska komentatorskiego, byśmy poczekali z tymi dyskusjami o wspólnej liście do momentu, w którym politycy rzeczywiście zaczną między sobą o tym rozmawiać, bo na razie te negocjacje się nie dzieją, a my nie zajmujemy się zanadto tymi kwestiami merytorycznymi, które oni poruszają, tylko rozmawiamy o wspólnych listach. Ostatnio Patryk Michalski bodajże napisał w tekście w WP, że liderzy nie podejmą decyzji wcześniej niż w styczniu przyszłego roku i ja proponuję, byśmy do tego czasu o tym już nie rozmawiali.
Jezu, Ryszard, to o czym my teraz będziemy rozmawiać?
O programach.
Których nie ma.
I tym jakże ważkim apelem zakończmy dzisiejszy nasłuch. Bardzo dziękuję.
Dziękuję.
Dzięki.
Na dziś to wszystko. Posłuchajcie również innych naszych podcastów, które znajdziecie w większości serwisów podcastowych. W pole wyszukiwania wpiszcie po prostu Polityka Insight. Słuchajcie, obserwujcie i komentujcie. Do usłyszenia.